Joanna Merecka-Łotysz, dzień dobry, ze mną Anna Dobrzalska, ekspert finansowy, człowiek, który podpowiada ludziom, jaki, gdzie kredyt, jakie dokumenty są potrzebne, na co zwracać uwagę, co jest drobnym druczkiem napisane w umowach, gdzie się pchać, a gdzie nie pchać, tak najkrócej mówiąc, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
No i właśnie, dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, jak już człowiek zdecyduje się na to, żeby wziąć kredyt duży, tak? Ja nie mówię o tych drobnych kwotach, które bierzemy, żeby kupić, nie wiem, telefon na raty czy jakiś drobny sprzęt, bo to zazwyczaj załatwiają już sklepy, w cudzysłowie, poza nami. Ale właśnie, decydujemy się na duży zakup, na, nie wiem, zakup domu, zakup mieszkania. Musimy wziąć ten kredyt z założeniem, że on będzie na minimum 15 lat pewnie, bo one to tak najmniej, zakładam, no, wyglądają, tak. Nie?
O ile nie więcej.
O
właśnie.
Ile nie więcej, no do 35, ale mówię to minimum, tak? Mhm. Powiedzmy 10-15 lat, w zależności od dochodu pewnie, który ma człowiek. To się też zmieniło i o tym też chciałabym, żebyśmy powiedziały, bo to się zmieniło, jak podskoczyły stopy procentowe i to dość mocno. Był taki moment tuż po pandemii właśnie, że nagle ludziom, którzy mieli kredyt na 2200, kredyt podskakiwał do 4000 radośnie. Niewiele to spada jeszcze, muszę Państwu powiedzieć, z doświadczenia i autopsji. Ale właśnie, wtedy też zmieniły się pewne kryteria w bankach. Nie tak łatwo już było dostać ten kredyt, nie tak łatwo można było się starać, czy chcieć go mieć. Bo się okazywało na przykład, że osoby, które są na działalnościach gospodarczych, mimo tego, że mają według banku zdolność powiedzmy na 1 100 000, 1 200 000, 1 300 000, no to są mniej wiarygodne niż ci, którzy mają etat i tak dalej, i tak dalej. Doszedł jeszcze jeden problem, o którym pewnie też za chwilę porozmawiamy, mianowicie media w likwidacji. Media w likwidacji też skutkuje to ciągle tym, że wielu moich kolegów nie może wziąć kredytu po prostu. Bo media właśnie są, mają ten dopisek, mimo tego, że funkcjonują dziesiątki lat, mają dopisek media w likwidacji. Dziękuję, zamknięte, pozamiatane. Nie ma dyskusji.
No tak. No, tych aspektów jest dosyć
dużo, prawda?
Tak.
Ale czy ja dobrze mówię, że to się tak po pandemii właśnie zmieniły? Zmieniły te wymagania, zmieniły się kryteria, zmieniła się dostępność dla Kowalskiego, tak, do tego, żeby wziąć kredyt, nie?
Tak. Początek pandemii to był moment, w którym w ogóle wszystko na chwilę stanęło. Mhm. Banki przez chwilę same nie wiedziały, jak podejść dalej do tego finansowania, do tych kredytów. Więc był taki moment, kiedy to się wszystko na chwilę zatrzymało, a potem jak zaczęło ruszać, no to rzeczywiście już z taką dużo większą ostrożnością niż wcześniej. I zarówno ze strony tutaj banków pojawiły się pewne działania, które rzeczywiście miały trochę bardziej uświadamiać klientów, ale i ze strony klientów nie tak łatwo te kredyty było dostać. Rzeczywiście ta weryfikacja była robiona już troszkę inaczej. Może nie zaraz na początku pandemii, ale rzeczywiście ten okres ostatnich 5 lat w całości pokazuje nam rzeczywiście te zmiany. One gdzieś tam się cały czas pojawiały, co chwilę coś dochodziło. Był taki moment na początku pandemii, kiedy te kredyty, no rzeczywiście stanęły. Potem był taki moment, że dużo osób rzeczywiście skłoniło się, żeby sięgnąć po ten kredyt hipoteczny i był taki przez chwilę boom, mówiąc kolokwialnie. No i potem znowu gdzieś to na chwileczkę stanęło w momencie, kiedy pojawiała się inflacja, wojna.
No te stopy kredytowe poszły.
Stopy kredytowe poszły też do góry. Więc no to powiedzmy sobie, te ostatnie 5 lat pokazuje nam taką sinusoidę akurat w tych kredytach, a to doprowadziło do tego, że rzeczywiście dzisiaj świadomość klienta przystępującego do takiego kredytu hipotecznego jest już troszeczkę inna, przez to, że też i banki trochę mocniej weryfikują tych klientów. Takie moje osobiste może gdzieś tam spostrzeżenie, wydaje mi się, że nie tylko moje. Mhm.
Ja natomiast zawsze się zastanawiałam, jak to działa, na logikę, taką zwykłą ludzką, tak? Bo w momencie, kiedy człowiek starał się o kredyt, dostał go, no to bank oczywiście też weryfikował. Z każdej strony, no ja to mówię do rozmiaru buta, drodzy Państwo, naprawdę. Ta historia kredytowa, milion innych rzeczy gdzieś tam branych pod uwagę, tak? finanse, przychody, no cała masa, że tak powiem, różnych rzeczy. I teraz tak, w sytuacji, kiedy na przykład przychodzi człowiek do banku i mówi, no dobra, ja sobie mogę pozwolić miesięcznie na ratę w wysokości 3000 zł. Na przykład. Bank mówi, no nie, bo z kwitów wynika nam, że musimy rozłożyć na dłuższy okres, ale rata będzie 2200, nie więcej. Na przykład.
Tak.
No dobrze. Mogą państwo nadpłacać, czy może pan, pani nadpłacać szybciej, wtedy schodzi. No to sobie pewnie przy kolejnej okazji porozmawiamy o tym, kiedy nadpłacać, żeby to miało ręce i nogi. No ale właśnie, przychodzi inflacja i nagle okazuje się, że ten kredyt z 2200, bo bank uznał, że więcej nie może być, bo to się nie zepnie i nie uda, skacze na 4. To tak. Co tu ma się spiąć, ja pytam?
No właśnie, tutaj...
Co tu ma się spiąć, kiedy bank na przykład no, nie zadał pytania, czy państwo mają te 4?
To jest też troszkę...
Tu nie daliśmy zgody, a tu już... A tu musicie sobie poradzić, nie?
Tak, tutaj bym nawiązała troszeczkę do tej też naszej wcześniejszej rozmowy właśnie. Banki w tej chwili mają ten obowiązek, żeby każdemu potencjalnemu kredytobiorcy, czyli w momencie starania się o kredyt wnioskodawcy, przekazać ten formularz informacyjny. W formularzu informacyjnym jest przekazywana dzisiaj dokładnie informacja o tym, jak wygląda opcja kredytu z oprocentowaniem stałym, z oprocentowaniem zmiennym. W różnych opcjach, jeżeli ta sytuacja gospodarcza rzeczywiście się zmieni, włącznie ze scenariuszami, i jak będzie wyglądała ta rata właśnie w momencie, kiedy pojawią się takie sytuacje, jak miały miejsce w ostatnich latach.
No dobrze, tylko że teraz tak, jeżeli decyzję może podjąć wnioskodawca, to on bierze na siebie pewne ryzyko. Ale jeżeli bank mówi, możemy dać panu kredyt, ale tu w grę wchodzą tylko zmienne. Nie ma stałego oprocentowania. Nie możemy na to pójść, możemy się zgodzić na to, żeby były tylko zmienne.
W tej chwili już większość banków rzeczywiście daje obie te opcje. Oprocentowania stałego i oprocentowania zmiennego i to jest norma. To nie jest tak, że 100% banków tak robi, ale powiedzmy sobie, że naprawdę zdecydowana większość daje ten wybór. Tak. Natomiast w momencie zarówno jednej, jak i drugiej opcji my zgadzamy się, wyrażamy zgodę, podpisujemy dokument, w którym oświadczamy, że mamy tą świadomość ryzyka, ponieważ to ryzyko przy kredycie hipotecznym zawsze występuje. Ono przy kredycie z oprocentowaniem stałym na chwilę, powiedzmy sobie, jest ustabilizowane, bo my podpisujemy oprocentowanie stałe, ale nie na cały okres kredytowania, tylko na 5 lat. W związku z tym po 5 latach powraca temat, czy oprocentowanie stałe, czy zmienne. Jakby bank będzie miał obowiązek tak przedstawić opcję też, jak to będzie wyglądało po 5 latach, jeżeli byśmy chcieli dalej kontynuować oprocentowanie stałe, albo z kolei przechodzimy na oprocentowanie zmienne. Natomiast na dzień dzisiejszy wszelkie spekulacje, co będzie za 5 lat, no są, może inaczej, nie dają nam takiej stuprocentowej gwarancji, żebyśmy my to dzisiaj przewidzieli.
Że bo, to się uda.
Tak, bo popatrząc nawet te 5 lat wstecz, tak, ile się wydarzyło przez ten ostatni okres,
oj, tak,
pokazuje nam, że no, pewnych wydarzeń nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc to ryzyko zawsze występuje. W przypadku stopy zmiennej my odczuwamy na racie, na kredycie, na tych warunkach cenowych, no wszystkie, powiedzmy sobie, mniejsze, większe ruchy na bieżąco, ponieważ zazwyczaj to oprocentowanie jest oparte albo o 3-miesięczne, albo o 6-miesięczny WIBOR, w związku z tym w miarę na bieżąco ta rata reaguje. Przy oprocentowaniu stałym mamy ją, owszem, zatrzymaną na okres 5 lat, natomiast to jest okres 5 lat. I po tym czasie
wracamy do tematu, do dyskusji.
Dokładnie.
Tak. No tu już mamy jakby z grubsza jasność. Jakie dokumenty trzeba przygotować, żeby starać się o kredyt?
To ja to zawsze dzielę na takie 3 podstawowe części. Pierwsza część to są dokumenty osobowe, czyli wszystkie te, które generalnie są związane z formularzami bankowymi, wszystko, co jest na drukach, właśnie potwierdzenie tożsamości, czyli czy to dowód osobisty, czy w przypadku aktualnie obcokrajowców karty pobytu, czy paszport, czy karta obywatela Unii Europejskiej. W każdym razie jakiś dokument potwierdzający tożsamość. Mhm. Jeżeli jesteśmy po rozwodzie, to często to jest właśnie potwierdzenie, tak, że jesteśmy rozwiedzeni. Wszystkie te dokumenty, które generalnie opisują naszą taką sytuację prywatną. Druga część to są dokumenty finansowe i tutaj w zależności od tego, jakie mamy źródło dochodu. Jeżeli jest to umowa o pracę, to albo potwierdzenie wpływów, oświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie od pracodawcy. Jeżeli to jest działalność gospodarcza, to zazwyczaj dokumenty finansowe przynajmniej z bieżącego roku i poprzedniego, mhm. a w niektórych bankach wręcz do 2 lat wstecz, żeby jednak zobaczyć, jaka jest ta płynność i stabilizacja finansowa firmy w ostatnich co najmniej 2 zamkniętych właśnie tych okresach rozliczeniowych. Jeżeli to jest najem nieruchomości, to dokumenty do najmu. Mhm. Jeżeli kontrakty marynarskie, no to z kolei gdzieś tam dokumenty potwierdzające ten dochód zazwyczaj z okresu przynajmniej 12 miesięcy. Ale tych źródeł dochodu mamy mnóstwo, bo to może być też i emerytura. No, każda sytuacja jest inna, tak? Mhm. Więc wszystkie te dokumenty, które potwierdzają rzeczywiście
nasze... To są też umowy cywilnoprawne, tak?
Tak,
które
tak.
często ludzie mają gdzieś
jak
przecież.
Jak najbardziej, tak. Także to wszystko to, co potwierdza, skąd my mamy rzeczywiście ten dochód, na ile jest on też stabilny. W niektórych przypadkach analizowane są ostatnie 3 miesiące, tak zazwyczaj dzieje się, jeżeli mamy do czynienia z umową na czas nieokreślony, umową o pracę, albo na 6 miesięcy. I w tej chwili chyba już tendencja jest taka, że większość banków jednak analizuje przynajmniej te ostatnie 6 miesięcy. W przypadku działalności gospodarczej, no to przynajmniej jest to rok do 2 lat wstecz. I trzecia część to są dokumenty do nieruchomości. No i tutaj już w 100% to zależy od tego, jaka to jest nieruchomość. Po pierwsze, czy to jest mieszkanie, czy to jest dom. Czy to jest rynek pierwotny, czy to jest rynek wtórny. Czy to jest tylko zakup, czy to jest zakup z wykończeniem albo z remontem. Czy to z kolei jest budowa. A może w ogóle od początku zakup działki i od razu gdzieś tam z perspektywą taką, że będziemy na tej działce się budować. Czy to też z kolei kapitalny remont, bo może to być jakiś dom, który jest
wymaga
już rzeczywiście tak...
Wsparcia, powiedziałabym delikatnie.
Dokładnie, a z kolei starszy dom wymaga zazwyczaj dużych nakładów finansowych, w związku z tym opłaca się wtedy skorzystać z tego kredytu hipotecznego. Więc tutaj w zależności od tego, jaka to jest nieruchomość, no to takie dokumenty. Także dokumenty osobowe, finansowe i do nieruchomości.
Jak długo trwa przygotowanie i zebranie takich zestawów, tak bym to określiła?
To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest bardzo indywidualna kwestia. Mam doświadczenia z takimi klientami, którzy w ciągu dosłownie kilku godzin są w stanie zorganizować dokumenty. Oczywiście nie w każdym przypadku jest to możliwe, tak? Ale jeżeli mamy prostą sprawę, czyli jest to zakup nieruchomości, typu lokal mieszkalny, własnościowy i umowa o pracę na czas nieokreślony, to tak naprawdę jest temat, który można przygotować w ciągu kilku godzin, jeżeli oczywiście mamy taką indywidualną mobilizację klienta, a czasami jest tak, że rzeczywiście na te dokumenty trzeba troszeczkę poczekać, trzeba je zebrać, więc to trwa kilka tygodni, ale to już mówię, to zależy od indywidualnej mobilizacji.
A potem czeka się na decyzję banku, rozumiem, składa się dokumenty, cały ten wielki plik do banku z podpisami przeróżnymi, tak, z jednej, drugiej, trzeciej strony.
Tak.
I czeka się na odpowiedź banku. Jak długo zazwyczaj?
No to tutaj też jest kwestia bardzo indywidualna. Teoretycznie, zgodnie z rekomendacją, mają banki czas na wydanie takiej decyzji w ciągu 21 dni. Ale to jest taki zapis, który nie jest obligujący, tak do końca, znaczy z jednej strony powinien być, tak? Natomiast w praktyce to nie jest tak, że my zawsze czekamy te 21 dni.
Że to krócej.
Czasami bywa, że krócej właśnie. I są takie banki, które potrafią wydać tą decyzję szybciej. Są takie banki, które naprawdę, no nie mówię, że to jest notoryczne, ale zdarzało się, mówiąc tak, że było to wydane nawet w ciągu tygodnia, półtora. Takie sytuacje miały miejsce. Natomiast są też takie banki, w których ten proces hipoteczny trwa dłużej i to potrafi czasami trwać nawet i gdzieś tam 2-3 miesiące.
A z czego to wynika, że to tak?
No właśnie, tutaj jest po pierwsze, indywidualnie uzależnione od procedury w danym banku, bo jakby każdy bank ma tą procedurę troszeczkę inną, na inne rzeczy zwraca uwagę, pewne etapy trwają dłużej, inne krócej. Tutaj wpływ ma na to, na przykład to właśnie, jak mamy przygotowane te dokumenty, czy one od początku są rzeczywiście przygotowane tak, jak trzeba, czy pojawiają się uzupełnienia. Te uzupełnienia zazwyczaj właśnie wydłużają nam ten czas procesowania. Potem mamy etap, w którym dostarczamy dokumenty do nieruchomości, między innymi właśnie operat szacunkowy. Ten operat szacunkowy określa nam wartość, aktualną wartość rynkową nieruchomości i może być przygotowany zarówno po stronie klienta, czyli przygotowujemy tak zwany operat szacunkowy zewnętrzny, albo może być przygotowywany ze strony banku. No i tutaj też różnie bywa. Jeżeli my przygotowujemy ten operat zewnętrznie, możemy skorzystać z rzeczoznawcy, który przygotowuje nam ten operat stosunkowo szybko, czyli załóżmy, nie wiem, w ciągu najbliższych kilku dni mamy. Jeżeli z kolei trafiamy na operat wewnętrzny ze strony banku, a okaże się, że w danej chwili jest bardzo dużo wniosków, no to rzeczywiście na ten operat możemy troszeczkę dłużej poczekać.
Czyli musi przyjść człowiek, który po prostu obejrzy, spisze, wyliczy i przygotuje taką
dokładnie.
Opinię.
To, tak, dokładnie tak to wygląda i co właśnie już też powiedziałam, ilość wniosków, to też ma bardzo duże znaczenie. Bywają takie momenty, kiedy tych wniosków nie ma za dużo i wtedy ta procedura idzie stosunkowo szybko, a bywają takie momenty, kiedy rzeczywiście spływa tych zainteresowanych wnioskodawców bardzo dużo i tutaj pokazało nam na przykład wydarzenie, kiedy wszedł program 2%, kiedy rzeczywiście tych wniosków spływało na tyle dużo, że niektórzy klienci czekali na decyzję nawet do 3-4 miesięcy. To wtedy długo. Wtedy nikt nie przewidział tego, że aż takie duże zainteresowanie będzie i że aż tak dużo tych wniosków spłynie. I pomimo tego, że mieliśmy zapis, że banki powinny wydać tą decyzję w ciągu 21 dni, było to niewykonalne.
Co trzeba, o czym powinno się pamiętać, chcąc wziąć kredyt na dom czy mieszkanie?
Już mówię. Tych elementów, na które należy zwrócić uwagę, jest całkiem sporo. Tutaj oczywiście zawsze powtarzam, że to jest uzależnione od indywidualnej sytuacji każdego wnioskodawcy, na co może sobie pozwolić, jakim wkładem własnym dysponuje, jakimi środkami na początku i od tego też troszeczkę uzależniamy tą ofertę. Oczywiście zwracamy uwagę na takie podstawowe parametry cenowe, jak chociażby wysokość marży, prowizja, którą będzie trzeba tak do banku zapłacić lub możliwość zwolnienia z tej prowizji, bo czasami jest tak, że możemy tej prowizji nie zapłacić, ale na przykład w zamian za skorzystanie z oferty ubezpieczenia na życie. Więc pierwsza rzecz to są te na pewno warunki cenowe. Natomiast to, co jest też istotne, to wszystkie te koszty początkowe. Trzeba mieć świadomość tego, że właśnie kosztem początkowym może być albo prowizja, albo właśnie ubezpieczenie na życie. Jeśli ubezpieczenie na życie, to jakie? Czy to jest płatne w skali miesiąca, czy to jest płatne za pierwszy rok z góry? Mamy też na rynku taką opcję, gdzie na przykład trzeba zapłacić za ubezpieczenie na życie za 5 lat z góry. I to jest, na dzień dobry, zazwyczaj bardzo duży koszt. Więc pytanie, czy też ktoś może sobie na to pozwolić. Trzecia rzecz, na którą ja zawsze też zwracam uwagę, to taka perspektywa ewentualnej nadpłaty. Bo zgodnie z rekomendacją banki mają prawo pobierać tak zwaną prowizję rekompensacyjną, czyli prowizję za nadpłatę kredytu, maksymalnie w wysokości 3% przez okres pierwszych 36 lat. Ale są takie banki, które
jeszcze
od tego...
Jeszcze raz przepraszam.
Już?
Przepraszam. Przez okres pierwszych 36 lat?
Miesięcy, przepraszam. Miesięcy,
jejku. Sobie zaczęłam
przepraszam najmocniej, tak.
To dobrze, że się cofnęłam.
36 miesięcy.
Bo myślę sobie tak, drodzy Państwo, 36 lat to dwa kredyty, co niektórzy spłacą.
36 miesięcy, 3 lat. 3 lat, 36 miesięcy.
Okay.
Natomiast jest całkiem spora grupa banków, które już odeszły od tego, tak? Nie biorą tej prowizji rekompensacyjnej, można ten kredyt śmiało nadpłacać, ale właśnie w niektórych przypadkach można nadpłacać i wybrać sobie, czy skrócimy okres kredytowania, czy zmniejszymy ratę. A w innym banku z kolei będzie jedna tylko z tych opcji dostępna bezpłatnie, a za jakąś drugą na przykład będzie trzeba już dopłacić. Więc taka perspektywa tej właśnie możliwości tutaj nadpłaty. Ja myślę, że to są takie rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. Kolejna rzecz. Musimy mieć też świadomość, że każda nieruchomość, która jest kredytowana przez bank, musi być ubezpieczona. No i teraz to ubezpieczenie nieruchomości również może być albo w banku zakupione, albo w zewnętrznej firmie ubezpieczeniowej. Tutaj też warto zrobić rozeznanie, jakie są wymogi, jakie są też wymogi ze strony banku, tak? Czy my rzeczywiście możemy skorzystać z tej oferty zewnętrznej, tak? Znaczy zazwyczaj mamy też taką możliwość, tylko właśnie, czy to wpływa na tą naszą ofertę cenową, czy nie. Tych aspektów jest całkiem sporo przy wyborze.
No trudno jest się nie pogubić przy tym wszystkim, jeśli no, nie ma się doświadczenia, tak?
Tak, to jest, jest
myślę, tych aspektów. Niewiele osób ma doświadczenie takich zwykłych, że tak powiem w cudzysłowie, kowalskich, którzy chcą kupić mieszkanie czy dom. Nie?
Tak, do tego jeszcze dochodzą inne ubezpieczenia, jak na przykład ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czy ubezpieczenie pomostowe. To też są takie kwestie, które wpływają na przynajmniej te pierwsze miesiące naszego płacenia za kredyt, tak, na tą wysokość raty.
Ja myślę, że my będziemy to jeszcze na czynniki pierwsze rozbierać. Czas nam się dzisiaj kończy. Z całą pewnością przy kolejnym spotkaniu wrócimy do tematu i porozmawiamy też. Musimy wziąć na tapet nadpłacanie rat. I to jest rzecz, o której będziemy rozmawiać.
Tak,
a dziś, tak się zagoniłyśmy.
Tak, ale też i o tych mediach miałyśmy porozmawiać.
Tak.
Tak, to też. To już dzisiaj się nie zmieściło.
Dzisiaj się nie zmieściło, ale z przyjemnością wrócimy do tematu. Kłaniamy się Państwu. Anna Dobrzalska, Joanna Merecka, bo też do usłyszenia.
Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.